Mariusz Lubieniecki. Ostatni seans filmowy. W krajobraz polskiej wsi w pierwszych latach po II wojnie światowej wrosły kina objazdowe. Dla milionów ludzi z głębokiej prowincji była to jedyna okazja do obcowania ze sztuką filmową, a przy okazji propagandą, dzięki której mieli wiedzieć, co jest dobre, a co złe i w jak wspaniałym tempie rozwija się Polska Ludowa. Pierwsze kina objazdowe ruszyły w trasę jeszcze przed zakończeniem wojny. Już w 1944 roku, nazywane czasem ruchomymi świetlicami, wyposażone w radzieckie projektory, podążały za frontem, wyświetlając propagandowe kroniki i filmy radzieckie. Miały docierać do najbardziej oddalonych zakątków Polski, pozbawionych łączności z życiem kulturalnym kraju. Początkowo ich repertuar składał się z kronik, krótko- i średniometrażowych filmów dokumentalnych, reportaży produkcyjnych, filmów oświatowych oraz fabularnych. Tylko związani z kinem pracownicy mieli pojęcie, jak niebezpieczna była aparatura stosowana w kinach objazdowych. Wszystko dlatego, że korzystano z aparatów, w których głównym źródłem światła była lampa łukowa, a taśma filmowa miała podłoże nitro. Łatwopalna taśma wymagała od osób obsługujących projektory ogromnej samokontroli. Każdy odprysk taśmy mógł spowodować pożar. Celuloidowa taśma płonęła błyskawicznie jasnym płomieniem, wydając jednocześnie charakterystyczny głośny syk. Palącego się materiału nie da się ugasić. To niebezpieczne tworzywo spowodowało wiele pożarów kin w całej Polsce. Do najgroźniejszego z nich doszło w 1955 roku w Wielopolu Skrzyńskim. W baraku, w którym wyświetlano polską komedię pod tytułem Sprawa do załatwienia, żywcem spłonęło aż 58 osób, z czego większość to dzieci. Wielopole Skrzyńskie to niewielka miejscowość na Podkarpaciu. Jedna z najstarszych w regionie. Historia pierwszej osady w tym miejscu sięga czasów króla Bolesława Śmiałego. Na przełomie XIX i XX wieku wielu tutejszych mieszkańców wyemigrowało do Ameryki za chlebem. Pierwsza wojna światowa jeszcze bardziej pogorszyła ciężkie warunki życia. Mężczyzn powołano do wojska, pozostały kobiety, dzieci i starcy. Druga wojna światowa też nie oszczędziła mieszkańców. 45 osób poniosło śmierć od granatów, kul i pocisków. Do jeszcze większej tragedii doszło 10 lat po zakończeniu działań wojennych. To był piękny dzień, 7 maja 1955 roku. Świeciło słońce. Większość miejscowych, korzystając z dobrej pogody, pracowała w polu, przede wszystkim sadząc ziemniaki. Przyjazd objazdowego kina był miłą niespodzianką. Obsługa kina po rozmowie z przedstawicielami lokalnej władzy uzgodniła, że pokaz filmu odbędzie się w godzinach wieczornych, po nabożeństwie majowym, w którym uczestniczyła spora część mieszkańców Wielopola. Robienie konkurencji kościołowi było bezsensowne, groziło zresztą gorszą sprzedażą biletów. Pomimo propagandowego wydźwięku filmu, wstęp na jego pokaz był płatny. Tak jak poprzednio, pokaz filmu miał się odbyć w drewnianym baraku pokrytym papą, stojącym w centrum miasteczka. Budynek pełnił rolę miejscowej szkoły i biblioteki. Był także namiastką lokalnego domu kultury. Tamtego dnia miała być wyświetlana Sprawa do załatwienia. Dziś pewnie mało kto kojarzy ten film, gdyż to typowy dla tamtej dekady przykład socrealistycznej propagandy. Obsługa kina objazdowego, przygotowując salę do pokazu filmu, poprosiła o przesunięcie szaf z książkami do ścian, wniesienie drewnianych ławek dla widzów oraz ustawienie dużego białego ekranu. Aby nikt nie dostał się na seans przez okna lub dodatkowe drzwi, postanowiono zabić je deskami. Na drewnianym stole, stojącym przy wyjściu z kina, pracownicy kina postawili sporych rozmiarów projektor filmowy. Obok niego leżały wyjęte z metalowych opakowań celuloidowe taśmy filmowe. Było ich 10. Każda miała 270 metrów długości i ważyła 3,5 kg. Jak wykazało potem śledztwo, było to karygodne zachowanie, bowiem ówczesne przepisy zabraniały wyjmowania z niepalnych opakowań nieużywanych szpul z taśmami. Taśmy powinny być przechowywane w oryginalnych opakowaniach z dala od projektora, źródeł ciepła i ognia. Do tak przygotowanej sali weszło około 200 osób, z czego większość były to dzieci i młodzież. Tymczasem w obiekcie tym nie powinno przebywać więcej niż 90 osób. No ale jak odmówić ludziom szansy obejrzenia filmu, skoro następna taka okazja mogła się zdarzyć dopiero za kilka tygodni? Tłum zgromadzony w ciemnym pomieszczeniu to nie jedyne z zaniedbań, jakich dopuszczono się 7 maja 1955 roku w Wielopolu Skrzyńskim. Jak wynikało z późniejszych zeznań świadków, także podczas samego seansu nie przestrzegano podstawowych zasad bezpieczeństwa. Nie było osób wyznaczonych do pilnowania porządku. Zabito deskami jedyne wyjście ewakuacyjne, a to główne blokował stojący w nim drewniany stół z filmowym projektorem. Raz na 10 minut projekcję przerywano, aby operator mógł zamienić szpulę. W czasie takich przerw rozmawiano i wymieniano wrażenia o filmie. Przy projektorze zebrała się spora grupa gapiów. Mężczyźni palili papierosy, żartowali i rozmawiali z podpitym operatorem. Niedopałki rzucano pod nogi. Tamtego tragicznego wieczora najpierw zostały wyświetlone, cieszące się olbrzymią popularnością, polskie kroniki filmowe, potem rozpoczęła się emisja filmu. Około godziny 22, po trzeciej przerwie, operator podniósł ze stołu celuloidowy zwój w celu zmiany taśmy w projektorze. Kinooperator nie dość, że był zmęczony, bo pracował już kilkanaście godzin, to na dodatek był w stanie wskazującym na spożycie alkoholu. Ponoć do obiadu, który jedli w miejscowej restauracji, wypili go całkiem sporo. Wrócili do pracy, lekko chwiejąc się na nogach, ale nikomu to nie przeszkadzało. Picie alkoholu w tamtym czasie było na porządku dziennym i nikt nie rozdzierał szat z tego powodu. Zresztą, tak mógł pomyśleć zwykły człowiek, co złego mógł zrobić taki kinooperator? Co najwyżej pomylić kolejność wyświetlanych taśm, ale przecież w takim przypadku błąd można natychmiast naprawić. Wystarczył hałas i gwizdy z sali kinowej, a siedzący przy projektorze człowiek od razu wiedział, w czym rzecz. Tym razem chwila nieuwagi była początkiem dramatu. Kinooperator trzymał w kąciku ust zapalonego papierosa. Kiedy się przechylił, kawałek rozżarzonego tytoniu upadł na taśmę celuloidową. W tym momencie siedzący obok projektora ludzie usłyszeli trzask. W mgnieniu oka spod nóg operatora wystrzelił płomień. Ten próbował go zdusić rękami, ale nie dał rady. Żywioł od początku był nie do opanowania. Mężczyzna rzucił się do ucieczki, bo wiedział, jakie będą dalsze konsekwencje. Taśma się zapaliła, od niej następna, znajdująca się, przypomnijmy, w niezamkniętym pojemniku owiniętym gazetą. Płonący zwój taśmy filmowej operator zrzucił na drewnianą podłogę, która miała bardzo małą wilgotność i błyskawicznie zajęła się ogniem. Języki ognia w okamgnieniu ogarniały kolejne przedmioty. Paliły się kolejne taśmy, potem drewniany stół, na którym stał projektor filmowy. Słup ognia bardzo szybko sięgnął sufitu ozdobionego łatwopalnymi girlandami wykonanymi z bibuły i suchej świerczyny, które zdobiły salę w czasie ostatniej zabawy sylwestrowej. Dekoracja nikomu nie przeszkadzała, zresztą nie było komu jej posprzątać, więc wisiała do tamtego seansu. Pożar, pali się, ratunku, uciekajcie, zaczęli przekrzykiwać się ludzie, stłoczeni w prowizorycznej sali kinowej. Ratunek nie nadchodził, a niekontrolowane przez nikogo języki ognia rozprzestrzeniały się po pomieszczeniu. Nie minęło 10 minut, kiedy objęły cały drewniany obiekt o wymiarach 13x33 metry. Sytuacja stawała się coraz bardziej dramatyczna. Błyskawiczny rozwój pożaru, duże zadymienie, trujące gazy, wysoka temperatura, brak orientacji z powodu ciemności spowodowały wybuch paniki, którą potęgowały zamknięte drogi ewakuacyjne. Jedyną drogą ucieczki były dwa otwarte okna, jednak i one zostały bardzo szybko objęte ogniem. Przerażeni ludzie, w nadziei na uratowanie życia, desperacko i w pośpiechu opuszczali salę, wyskakując przez ścianę płomieni w tych oknach. Inna rzecz, że nie wszyscy się na to decydowali. Nie każdy miał tyle odwagi, by wejść w ścianę ognia, nie wiedząc, jaką ona ma grubość. Szczęściem w nieszczęściu była obecność na prowizorycznej sali kinowej młodego mężczyzny, strażaka z miejscowej ochotniczej straży. To on wybił ławą deski, którymi zabite było okno, co przez kilka pierwszych minut pożaru pozwoliło na ewakuację części ludzi z płonącego obiektu. Nie wszystkim jednak udało się tam dotrzeć. Wiele osób próbowało ratować się ucieczką drzwiami wejściowymi, nie mając świadomości, że tamta droga ucieczki jest zablokowana. Z powodu dymu i wysokiej temperatury niektórzy z nich upadli na podłogę. Po nieszczęśnikach deptali inni ludzie. Tymczasem rosło stężenie dymu z palących się taśm filmowych. Był on duszący i toksyczny do tego stopnia, że po kilku minutach powodował u pierwszych ludzi zatrucie organizmu i paraliż. Po pewnym czasie płonąca ściana, przy której stał projektor i w której było jedyne wyjście, osunęła się, a to doprowadziło do runięcia płonącego stropu na głowy stłoczonych ludzi. Straż pożarna, która dotarła na miejsce pożaru dopiero po kilkunastu minutach, nie była w stanie nieść pomocy osobom znajdującym się w płonącym obiekcie. Strażacy jednak ani przez moment nie tracili zimnej krwi, a ceną ich bohaterstwa była śmierć trzech z nich. Zginęli niosąc pomoc ludziom uwięzionym w płonącej sali. Przerażające były skutki tego dramatycznego pożaru. Zginęło w nim 58 osób, w tym 38 dzieci. 20 osób zostało rannych. Mieszkanka Wielopola Romualda Bokota jako małe dziecko była z rodzicami na tamtym dramatycznym seansie. Miała wtedy 4 lata. Zaraz po rozpoczęciu projekcji filmu zasnęła na rękach ojca i mama wyszła z nią do domu. Pewnie tylko dzięki temu ocaliła życie. Przed 3 laty wspominała w rozmowie z dziennikarzem Faktu: ledwie przyszłyśmy z mamą do domu, we wsi rozległ się wielki krzyk. Pamiętam, jak ciała taty i siostry przywieziono do domu. Ułożono je na stole. Głowa ojca była spalona, wyciekała z niej krew. Mama podstawiała miednicę. Ciało siostry było całe czarne ze spalenizny. Na zwłoki nie można było nałożyć nawet ubrań. Po prostu mama przykryła ubraniami ciała w trumnie. Tego dnia nie poszedłem na film. Wspominał w 2010 roku na łamach tygodnika Newsweek Roman Lipa, miejscowy fotograf. Gdy przybiegłem na miejsce, ktoś krzyczał, że w przebieralni za sceną są ludzie. We trzech zdołaliśmy oderwać ścianę baraku. Zobaczyliśmy stos płonących ciał. Nikt już nie żył. Ogień był tak wielki, że w Wiśniowej, 10 kilometrów od Wielopola, w nocy było widać cienie drzew. Nie minęło kilka godzin od ugaszenia pożaru, kiedy Wielopole Skrzyńskie zostało niemal odcięte od świata. Dojazd do wsi ze wszystkich stron zablokowali tajniacy, którzy wpuszczali i wypuszczali jedynie tamtejszych mieszkańców. Nawet w pogrzebach mogli uczestniczyć jedynie członkowie najbliższych rodzin. Nie wpuszczono żadnych dziennikarzy ani fotoreporterów. Nawet temu miejscowemu zabroniono robić jakąkolwiek dokumentację fotograficzną. To dlatego po tamtym dramacie nie ma żadnych zdjęć. Tylko z przekazywanych ustnych relacji mieszkańców wynika, że kondukt z trumnami był tak długi, że gdy pierwsza trumna była już na cmentarzu, ostatnia jeszcze długo czekała w kościele. Przeprowadzone w tej sprawie śledztwo wykazało, co nie było specjalnym zaskoczeniem, szereg nieprawidłowości i zaniedbań. Ich konsekwencją była ogromna liczba ofiar. Poważnym błędem było niepowiadomienie komendanta miejscowej ochotniczej straży pożarnej o planowanym pokazie filmów. Kolejnym błędem był brak podręcznego sprzętu gaśniczego, to jest koca gaśniczego i gaśnicy, w miejscu ustawienia projektora, co uniemożliwiło podjęcie pierwszych działań gaśniczych. Obsługa kina nie przestrzegała elementarnych zasad bezpieczeństwa oraz używała otwartego ognia w pobliżu łatwopalnych taśm filmowych. Stosowany w tamtych czasach do ich produkcji celuloid był materiałem niezwykle łatwopalnym. Palił się kilkanaście razy szybciej niż taka sama ilość papieru. Palący się celuloid wydziela żółto-szarawy dym o zapachu kamfory, zawierający niezwykle groźne dla zdrowia związki cyjanowe. Nawet po stłumieniu płomienia rozkład palącej się substancji może trwać i doprowadzić do ponownego samozapalenia. Tę niebezpieczną właściwość potwierdził przeprowadzony w śledztwie eksperyment. Okazało się, że nawet po kilkukrotnym zanurzeniu płonącej taśmy filmowej w 200-litrowej beczce z wodą płomień wprawdzie zgasł, niemniej jej rozkład i towarzyszące mu wydzielanie się brunatnej pary nie ustawały. W kolejnej próbie, po 7 minutach, zwój taśmy filmowej wyjęto z wody, a następnie po 2 minutach ochładzania na powietrzu taśma ponownie się zapaliła. Po kilkumiesięcznym śledztwie sprawa trafiła przed oblicze Temidy. Zapadły surowe, ale biorąc pod uwagę rozmiar tragedii, na pewno sprawiedliwe wyroki. Kierownik objazdowego kina oraz operator projektora zostali uznani za winnych naruszenia zasad bezpieczeństwa, obowiązków wynikających z przepisów przeciwpożarowych oraz obowiązków służbowych i bezpośredniego spowodowania katastrofalnego w skutkach pożaru, za co zostali skazani na kary po 15 lat pozbawienia wolności. Kierowca kina objazdowego został skazany na 5 lat pozbawienia wolności za niedostarczenie do wnętrza budynku wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi środków przeciwpożarowych, a jego pomocnik na taką samą karę za nieprzygotowanie wyjść awaryjnych z sali, w której odbywał się seans filmowy. Centralny zarząd kin w Warszawie zobowiązano sądowym wyrokiem do wycofania ze wszystkich polskich kin taśm z kopiami filmów sporządzonych na bazie nitrogliceryny, a także do zaostrzenia przepisów przeciwpożarowych w kinach i bezwzględnego ich przestrzegania. Przez wiele lat trwała blokada informacyjna o dramacie w Wielopolu Skrzyńskim, czego doświadczyli mieszkańcy tej miejscowości. Dopiero w drugiej połowie lat 80. ubiegłego wieku zezwolono na zbudowanie w miejscu tragedii ze społecznych składek pomnika z tablicami, na których wyryto nazwiska wszystkich 58 ofiar tragedii z podaniem ich wieku. Mariusz Lubieniecki.